Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj program realizuje Katarzyna. Witam Kasiu. Bardzo mi miło. Drodzy Państwo, i witam gości w studiu. Goście z Łodzi. Pani Wielisława Rogalska i pan Jerzy Czapla.
Witamy serdecznie.
Z Łodzi. Pani Wielisława Rogalska jest prezesem koła Towarzystwa Brata Alberta w Łodzi. Pan Jerzy natomiast jest kierownikiem, koordynatorem wszystkich placówek,
tak,
które prowadzi koło łódzkie Towarzystwa Brata Alberta. Drodzy Państwo, zapraszam dzisiaj do słuchania tej audycji wszystkich Państwa, tak zresztą jak zwykle, ale szczególnie tych, którzy są może zainteresowani osobami bezdomnymi, bo kiedy mówimy brat Albert, kiedy przywołujemy brata Alberta, to skojarzenie mamy takie nieodparte.
Bezdomni.
Bezdomni, osoby bezdomne, chodzące po ulicy i tak dalej, i tak dalej. Brat Albert to te wszystkie formy 100 lat temu, wszystkie formy pomocy, wspierania osób, które nie miały się gdzie podziać. Właśnie. To wobec tego powiedzmy o waszym towarzystwie. Kilka słów informacyjnych. Pani prezes?
Tak.
Prosimy bardzo.
Koło łódzkie, mogę już?
Tak, prosimy
bardzo. Koło łódzkie powstało w 1984 roku. Najpierw było schronisko męskie, później powstało schronisko dla kobiet z dziećmi. A potem już, tak powiem, ponieważ bezdomnych w Łodzi przybywało, powstały następne placówki.
Ale pani prezes, pani mówi 84 rok.
Tak.
W 84 roku nie było bezdomnych
byli,
w Polsce.
Byli bezdomni już wtedy. Jeżeli otwierały się takie
nie było, że
organizacje,
nie było bezdomnych.
Byli bezdomni i była taka potrzeba. Pewnie rządzący w tamtym czasie uważali, że tych bezdomnych
właśnie
nie ma.
Dlatego to mówię.
Ale my wiedzieliśmy, że są i że trzeba im pomagać. W tej chwili koło łódzkie prowadzi dwa schroniska dla mężczyzn, jedną noclegownię dla mężczyzn, jedno schronisko dla kobiet z dziećmi. A poza tym prowadzimy jeszcze takie projekty osłonowe. To jest autobus nocny, który wyrusza zawsze 1 grudnia i kończy swoją pracę 15 marca. Wyjeżdża z naszego schroniska o godzinie 21.30. Przejeżdża przez punkty w Łodzi, gdzie my wiemy, gdzie się zbierają bezdomni, gdzie trzeba im pomóc. Autobus wyjeżdża z gorącą zupą, z odzieżą ciepłą, z herbatą, ze środkami opatrunkowymi. I każdy, kto potrzebuje tej pomocy nocnej, takiej bym powiedziała, może w tym autobusie ją otrzymać. Autobus jest obsługiwany przez wolontariusze, a ci wolontariusze to są nasi mieszkańcy naszych schronisk.
Każdy,
kto przyjdzie.
Bo wiem, że zaraz powiemy o tym pewnie bliżej, czym jest schronisko, ale wiem, że trzeba spełniać określone kryteria do schroniska, kiedy się trafia.
Do schroniska, tak.
Trzeba. Do autobusu. Czy osoba nietrzeźwa również może? Do
też,
autobusu
też, jeżeli jest duży mroz, jeżeli jest zimno, jeżeli potrzebuje jeść, dostanie jeść w autobusie.
Pytam o to dlatego, pani prezes, bo nie tak dawno mówiłam jakiemuś panu, że może by do schroniska tu, a on mówi, no ale ja mnie nie przyjmę, nie przyjęli mnie.
Tak.
Nie przyjęli mnie, czuć było alkohol.
Zasadą schronisk Towarzystwa Brata Alberta jest udzielanie pomocy osobom trzeźwym, osobom niepijącym. Niemniej jednak zdarza się tak, że przy dużych mrozach, przy mrozach powyżej 20 paru stopni, my te rygory troszeczkę łagodzimy, bo trudno dopuścić do tego, żeby człowiek zamarzł na ulicy.
Ja słuchałam dzisiaj w komunikacie radiowym, że w tej nocy zmarły 4 osoby, a do tej pory od 1 listopada w Polsce 59 osób zmarło z powodu wychłodzenia.
No niestety to się zdarza. Niestety nie wszyscy chcą do tych naszych schronisk trafić, a to przyczyna jest jedna, alkohol i to jest główna przyczyna, dla których w naszych schroniskach niektórzy panowie, bo to dotyczy głównie mężczyzn, nie chcą mieszkać. My prowadzimy jeszcze poza tymi schroniskami, prowadzimy jeszcze taką świetlicę, która też jest sezonowym naszym takim działaniem. Ona też działa tak jak autobus od 1 grudnia do 15 marca. I w świetlicy w godzinach od 8 do 16 mogą przebywać wszyscy. Wszyscy, którzy potrzebują się ogrzać, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują zjeść, którzy potrzebują odpocząć, wygrzać się i zmienić odzież.
A kto pracuje w takiej świetlicy? Bo wyobrażam sobie, że przychodzą bardzo różne osoby do świetlicy.
Tak.
W różnej kondycji, jak gdyby, mówiąc najłagodniej.
Tak.
I teraz muszą być odpowiednie osoby, które pracują, prawda?
My zatrudniamy dwóch panów opiekunów, a oprócz tego nasi wolontariusze, którzy są mieszkańcami schroniska, obsługują tę świetlicę i wiedzą, o co chodzi, i są, powiem, bardzo oddani tej pracy. Tak, ci, którzy jeżdżą autobusem, jak ci, którzy obsługują świetlicę, to czasem patrzę z podziwem na tych naszych mieszkańców, którym się chce jeszcze udzielać pomocy swoim kolegom.
Mm-hmm. Powiedzmy może tu chciałabym teraz, żeby zabrał głos pan Jerzy Czapra, pan kierownik, koordynator wszystkich tych poczynań, żebyśmy bliżej powiedzieli o schronisku. Czym jest schronisko? Co to? Wiele razy mówiliśmy w tych audycjach i w Radiu Maryja o formach pomocy osobom bezdomnym, ale przypomnijmy, co to takiego schronisko, bo są różne, są ogrzewalnie, jak pani mówiła, świetlice, już wiemy, pani prezes, autobus, też już wiemy, co to jest, a schronisko?
Schronisko, no, ma być to z założenia miejsce, gdzie bezdomni mogą przebywać całą dobę, czyli mają zapewnione możliwość pobytu cały dzień, całą noc. Mogą skorzystać z tych podstawowych, elementarnych rzeczy, czyli środków czystości, kąpieli, zmiany odzieży. Tak jak w domu, pomocy pielęgniarskiej również, dlatego że część osób, która przebywa w schroniskach, no niestety trafia do nas w złej kondycji zdrowotnej. Stąd pomoc pielęgniarska. No i oczywiście nic by się nie działo, gdyby nie personel tych schronisk, gdyby nie pracownicy, którzy nastawieni są na to, żeby pomóc takiej osobie bezdomnej w zmianie jego sposobu życia dotychczasowego, żeby on docelowo mógł się usamodzielnić, wyprowadzić, żeby mógł funkcjonować na otwartym rynku pracy, żeby mógł funkcjonować w normalnym, otaczającym nas społeczeństwie. Wszystkie działania są nastawione na to.
Tak, panie kierowniku, proszę nam przybliżyć jak gdyby program dnia. Jak osoba, bo wyobrażam sobie, że tak jak już mówiliśmy, jak wynikało z wypowiedzi pani prezes, przychodzą osoby o różnej kondycji, bardzo różnej.
Tak.
I teraz wyobrażam sobie, że są osoby też, jest sporo osób niesprawnych fizycznie, że wyniszczonych, schorowanych i tak dalej. Jak spędzają dzień? Może jest część osób, które są sprawne. Czy takie przebywanie w domu nie jest po prostu taką bezczynnością? Jak to jest?
Nie, ponieważ...
Troszeczkę pana prowokuje, panie
kierowniku. Nie, oczywiście, ja rozumiem, o co chodzi, natomiast trudno jest taki standardowy dzień dla każdego pensjonariusza podać, bo będą sytuacje, gdzie trafia młody człowiek, sprawny, bez na przykład dokumentów, więc jego głównym celem będzie na początku postawienie zadania wyrobienia dokumentów, czyli on musi pojechać do urzędu, zrobić zdjęcie, zawieźć to zdjęcie do urzędu, złożyć wniosek, ubiegać się o te dokumenty. Następnym etapem na przykład dla niego będzie rejestracja w Urzędzie Pracy, więc musi...
To koordynuje z
Oczywiście
waszej strony.
Każdego nowo przyjętego pensjonariusza ustalamy mu zadania na najbliższy miesiąc z reguły.
Program na każdego człowieka jest pewien, tak.
Tutaj się nie da pracować grupowo, jak gdyby. Tutaj trzeba z każdym indywidualnie. I z tego oczywiście opiekun, który ma konkretną salę pod swoją pieczą, kontroluje, sprawdza, czy on się wywiązuje, taka osoba. Będą osoby niepełnosprawne, chore, które pojadą do lekarza na przykład w ciągu dnia, które pojadą na badania, czy pojadą ze skierowaniem do szpitala. Więc to będzie też taka grupa osób. Będą osoby takie, które będą poszukiwały zatrudnienia. Czyli osoby, które już mają te dokumenty, tak, są sprawne,
i zmotywowane
będą poszukiwały zatrudnienia. Robimy to w różny sposób. No oczywiście przez instytucje powołane do tego, czyli urzędy pracy, czy jakieś prywatne firmy pośredniczące, ale też mamy na przykład taką metodę, że pensjonariusz otrzymuje taką książeczkę i musi dziennie odwiedzić 15 zakładów pracy. I wierzcie mi Państwo, że to jest chyba najskuteczniejsza metoda, bo rzeczywiście on musi wejść do tego zakładu, porozmawiać, żeby uzyskać stempelek w tej pieczątce. Mm-hmm. I często się okazuje, że właśnie w ten sposób można łatwo znaleźć zatrudnienie. Dotarcie bezpośrednio do tego pracodawcy.
Ale jak pewnie Państwo widzą, to jak bardzo te rygory, które jakieś określacie, jak bardzo one pomagają osobom w takim motywowaniu się, w takim zbieraniu się w sobie, prawda?
Znaczy na pewno na początku jest trudno się przełamać, jak się trafia z ulicy do schroniska. Mm. Bo z reguły trafiają tam osoby, które jakiś czas mieszkały na ulicy, bądź w jakichś niemieszkalnych miejscach. W związku z tym, na pewno ten ich sposób spędzania dnia był troszkę inny, odbiegał od tego, w jaki nagle trafiają. Bo z reguły to było zorganizowanie sobie jakiegoś jedzenia. Natomiast wokół tego się kręcił cały dzień. Natomiast tutaj są osoby, które też na przykład biorą udział w spotkaniach grupy terapeutycznej, spotkaniach AOS-kich, w spotkaniach grupy, jak sobie zagospodarować czas wolny, bo to jest bardzo duża rzecz wśród bezdomnych. Oni mają nadmiar tego czasu wolnego. Poza tym panowie też wykonują różne prace na rzecz placówek.
No właśnie,
zatrudniamy.
Chciałam właśnie o to spytać. Na ile się włączają w działalność, czy w życie domu? No, życie schroniska.
Na tyle się włączają, na ile fizycznie mogą. Mhm. Natomiast robią to dla siebie. To też trzeba w ten sposób tłumaczyć. Bo nieraz nie są zbyt chętni, ale przełamują tą barierę, no jak sobie uświadomią, że robią to dla siebie, że jemu będzie przyjemniej mieszkać w pokoju, który jest wymalowany, który jest czysty, który ma ładne mebelki, bo je odświeżył, więc a poza tym jest to olbrzymia satysfakcja dla tej osoby, że coś potrafię. Mhm. Bo nieraz mi przychodzą, ale ja nie umiem tego, ale się nauczysz. Mhm. Spróbuj. I po jakimś czasie, niech pan popatrzy, jak mi ładnie wyszło.
Tak, i wtedy poczucie sprawczości, satysfakcja.
Tak, olbrzymia satysfakcja, że jednak ja mogę, prawda, że potrafię to zrobić.
Jak długo mogą mieszkać osoby w schronisku? Bo rozumiem, że te osoby, które są motywowane do pracy, czy szukają same pracy, chcą wyjść z placówki, no to wiadomo, tyle czasu, ile potrzeba im. A osoby, które nie mogą, bo są mało sprawne, albo nie chcą.
To jest też bardzo indywidualne. Tak. Te osoby mało sprawne trafiają do domów pomocy społecznej, do zakładów
opiekuńczo-leczniczych,
więc to jest kwestia, ponieważ jest też pracownik socjalny, który się zajmuje przygotowaniem dokumentacji, skierowaniem, więc to jest uzależnione od tego, jaki jest ten czasookres oczekiwania. Natomiast takie osoby, które nie chcą, które są takimi bezdomnymi, jak gdyby z wyboru, można powiedzieć.
Chcą przeczekać zimę na przykład.
Są też tacy, ale to jest garstka, to jest myślę do 5%, tak jak obserwujemy w naszych placówkach, jest to nie więcej jak 5% takich bezdomnych, którzy taki sposób życia sobie wybrali. To ich prawo, też tak mogą, natomiast w ciągu pobytu w placówce oni się też włączają w to jej życie i funkcjonują tutaj w miarę poprawnie.
Tak, proszę Państwa, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o problemie bezdomności, o sposobach wsparcia osób bezdomnych. W studiu gościmy Państwa z Łodzi, pani Wielisława Rogalska, prezes Towarzystwa Brata Alberta koło Łodzi oraz pan Jerzy Czapla, kierownik, koordynator tych poczynań, czy schronisk,
placówek,
które prowadzi Towarzystwo Brata Alberta w Łodzi. Bardzo prosiłabym Państwa, żeby Państwo powiedzieli jeszcze o takiej formie, która jest bardzo ciekawa, o Centrum Terapii Bezdomności. To pani prezes, czy pan
bardzo.
Kierownik, pani prezes?
Centrum Terapii Bezdomności powstało w takim budynku, który jest naszą własnością, który dostaliśmy kiedyś w spadku. W tym centrum my prowadzimy terapię dla naszych podopiecznych, mieszkańców schronisk, bo do centrum tam prowadzimy mieszkania takie, ja bym powiedziała, treningowe bardziej niż readaptacyjne, ale one u nas się nazywają readaptacyjne. I do tych mieszkań trafiają nasi podopieczni ze schronisk, którzy przejdą terapię, którzy przejdą wszelkie takie, powiedziałam, spotkania w grupie AA, o których ocenią nasi pracownicy, nasi opiekunowie, że ci ludzie są zdolni do tego, żeby podjąć samodzielne życie. Mają pracę, bo muszą mieć pracę, bo w centrum podpisują umowę na taką, powiedziałam, na taki czynsz, który płacą. On nie jest wielki, ale to ich zmusza do tego, żeby zapoznali się z tym, jak wygląda normalne życie, że trzeba zapłacić czynsz, że trzeba zapłacić za prąd, że trzeba sobie wyżywić się jeszcze, że trzeba mieć pieniądze na żywność, że trzeba sobie samemu zorganizować, że to jest normalne życie, nas to nie dziwi. Natomiast mieszkańców schronisk, którzy długie lata przebywają w schronisku, to jest bardzo trudna rzecz zamieszkać samodzielnie i samemu o tym pomyśleć. I dlatego w tych mieszkaniach treningowych nasi panowie się tego uczą. Najdłuższy pobyt to jest 2 lata. Po 2 latach musi odejść od nas. Ale na ogół jest tak, że oni wcześniej odchodzą, dlatego że dostają mieszkania, czy komunalne, czy socjalne, zasobów miasta. Niektórzy sobie wynajmują, niektórzy wracają do rodzin. Powiem tak, że przez okres trwania około 15 lat tej placówki żaden z tych panów, którzy przeszedł przez tą placówkę, nie wrócił do schroniska. I uważam, że to jest największy nasz sukces, bo nigdy się nie zdarzyło, żeby któryś z nich wrócił z powrotem do tego trybu życia, który kiedyś tam opuścił.
No to by się jakoś potwierdzała ta zasada, że trzeba umiejętnie pomagać, że nie dawać wszystkiego, tylko dawać możliwość, tutaj mówimy o tej wędce i tak dalej, rybie, wędce, prawda? Ale dawać możliwość działania na własną rzecz.
Tak, przede wszystkim trzeba dać możliwość powrotu temu człowiekowi do normalnego życia, a to jest bardzo trudna praca i wcale nie jest, tak powiem, tak szybko to się robi, bo te 2 lata, one są określone, ten pobyt tam określony na 2 lata, on ma swój wymiar. I te 2 lata dla tych ludzi, którzy 5 lat na przykład przebywali w schronisku, to wcale nie jest tak...
Nie jest tak dużo.
Nie jest tak dużo. Ja wiele razy się spotkałam z panami, którzy na przykład w schronisku jeszcze, bo nasi podopieczni ze schronisk też dostają mieszkania. Też dostają mieszkania z zasobów gminy. I ja nieraz widziałam, jak trudno im było zamieszkać we własnym mieszkaniu. Jaki to był wysiłek. Czasami było tak, że my już się niecierpliwiliśmy, że oni się jeszcze nie wyprowadzają, że jeszcze nie, a oni wszelkiego rodzaju sposoby wynajdywali, żeby jeszcze przedłużyć ten czas pobytu w schronisku, bo tu o nic się nie musieli martwić. A nie przechodząc taki trening, nie przechodząc takiego treningu przez centrum terapii, to jest bardzo trudne dla człowieka, który naraz zostaje we własnym mieszkaniu i wtedy musi się zatroszczyć o wszystko.
Tak. Powiedzmy jeszcze przez chwilę o schronisku dla kobiet, bo to jest schronisko dla kobiet z dziećmi.
Tak, to jest schronisko dla kobiet z dziećmi. W schronisku najczęściej trafiają tam kobiety, które są ofiarami przemocy. Te panie, które przychodzą z dziećmi, one bardzo często przychodzą z takiej placówki w Łodzi, która jest dla ofiar przemocy. One tam mogą przebywać 3 miesiące i po tych 3 miesiącach trafiają do nas. Jest sporo pań, które straciły kontakt z rodzinami. Też nie będę ukrywała, że alkoholiczki. Jest sporo pań chorych, jest sporo pań samotnych takich, które nie mają rodzin, nie ma się kto nimi zająć. A na DPS-y w Łodzi się w tej chwili czeka 3-4 lata i one trafiają do naszych placówek.
Mhm. Czy też jakaś forma takiego wsparcia psychologicznego, czy forma jakiegoś readaptacyjna jest stosowana w tych
Tak, na pewno, w Szczeńsku panie opiekunki pracują z nimi. Zatrudniamy również psychologa, no który bardzo dużą pracę
bo tu jeżeli są dzieci
w Szczeńsku dla kobiet, tak, dlatego ze względu na dzieci. Ze względu na dzieci. To jest to powiemy, że to jest bardzo trudna praca dla psychologa i dla pracowników.
Drodzy Państwo, taki mamy, wydaje mi się, w większości stereotyp osoby bezdomnej, że to jest osoba, która wybiera tę formę życia. Bo tak myślimy. Często ja zresztą rozmawiając z wieloma osobami, zresztą zawodowo jakoś, że jest tyle form pomocy, w tyle możliwości gdzieś zamieszkania, spożywania obiadów i tak dalej, a część osób z tego jednak nie korzysta, tylko woli na ulicy na przykład wyciągać rękę. Jak państwo by, mając do czynienia codziennie z osobami bezdomnymi, jak państwo by się odnieśli do tej mojej tezy, że tak?
No powiem, że to jest trudne pytanie, dlatego że ludzie, którzy żebrzą na ulicy, którzy mieszkają na ulicy, z różnych powodów to robią. Bardzo rzadko się zdarza, tak jak pan Jerzy mówił wcześniej, że robi to ktoś dlatego, że tak chce. Najczęściej to się tak dzieje, że życie mu się tak układa. No ja powiem, że z zasady nie daję żebrzącym pieniędzy, bo uważam, że to lepsza jest inna pomoc. Bardzo często pytam, dlaczego nie trafił do schroniska. No bo w schronisku nie można tego. No to jest prawda. Bo jeżeli jest się już w schronisku, to trzeba godnie żyć. My o to dbamy. Natomiast no nie wszyscy się do tego stosują. Nie dla wszystkich to jest łatwe, żeby w tym schronisku być. Ale też uważam, że każdy człowiek, który gdzieś tam na ulicy mieszka, który gdzieś tam żebrze, on nie żebrze bez powodu. On żebrze na pewno na alkohol, na pewno na narkotyki, ale też bardzo często zdarza się, że żebrzą o chleb. Ja sama wiele razy kupowałam bułkę, mięso, jakąś kiełbasę i widziałam, że ten człowiek był głodny, więc to jest bardzo trudna sytuacja. I trzeba dobrze przemyśleć to, jakiej pomocy temu człowiekowi udzielić. Najlepiej jest skierować go do schroniska, do placówki, która mu pomoże. Bo to, że ktoś nie chce u nas mieszkać, to jest jedno, a druga rzecz to jest taka, że ten człowiek wymaga pomocy. I nawet jeżeli my udzielimy pomocy takiej, że go wykąpiemy, że damy mu ciepło, czystą odzież, to już jest pomoc, że go nakarmimy, bo nieraz się zdarzało i wielokrotnie na przykład z autobusem przyjeżdżali tacy podopieczni, jak autobus kończył jazdę, ten nocny, przyjeżdżali podopieczni, których trzeba było wykąpać, odziać, dać im, pozwolić im przespać noc w cieple. I to też jest pomoc, która jest potrzebna.
Nawet jeżeli
ja myślę, że każdy, kto spotyka człowieka takiego, powiedziałabym, bezdomnego, powinien się zastanowić, w czym mu pomóc, na ile mu pomóc, ile ja mu mogę tej pomocy udzielić.
Najczęstszą naszą reakcją jest danie paru złotych i pójście dalej, bo to czas, nie chcemy poświęcać
czasu. No dawanie paru złotych to jest akurat, takie od...
Co państwo na...
To jest chyba najgorsze, co możemy zrobić. Tak. Raczej poświęćmy te 5 minut dla tej osoby. Pamiętajmy, że czy to jest osoba bezdomna, czy nie, która żebrze, ona ma też swoją własną godność. To jest człowiek, pochylmy się chwilę nad nim, zastanówmy się, spróbujmy z nim porozmawiać. On nieraz bardziej niż tych pieniędzy potrzebuje zainteresowania z naszej strony, potrzebuje chwili rozmowy. I my tego z reguły nie robimy, bo z reguły właśnie zamykamy sprawą, kupując mu bułkę bądź dając mu 2 złote. W jakim celu on wykorzysta to, no to z reguły akurat nie tak jak powinien, bo nie przeznaczy tego na jedzenie czy na zmianę swojej sytuacji, a przeznaczy to po prostu na alkohol bądź na jakieś środki takie psychoaktywne i efekt tego jest niestety opłakany. Więc bardziej spróbujmy porozmawiać z tymi ludźmi. Stańmy na te 5 minut, odłóżmy swoje sprawy i spytajmy go, dlaczego, w jaki sposób możemy mu pomóc, bo nieraz on nam zaproponuje świetne rozwiązanie, tylko no, nikt go nie chce wysłuchać. Nie ma pewnych możliwości, które może przeskoczyć, a okazuje się, że my możemy. To są normalni ludzie, tacy jak wokół nas, dużo się takich przewija, tacy sami są bezdomni.
Tak, a doświadczenie takie z ostatnich dni, że osoba bezdomna nocuje na klatce schodowej i propozycja była, że można do schroniska i tak dalej. Ta osoba wychodzi, na drugi dzień znowu wraca. Co trzeba by zrobić? Co można by zrobić? Albo co wskazane byłoby?
Ja to myślę, że ludzie, którzy spotykają takiego człowieka przez ileś tam dni, powinni się byli lokatorzy zainteresować. Dlatego ten człowiek tam nocuje. Co, w czym mu pomóc, jak mu pomóc, bo bardzo często to są ludzie całkowicie bezradni, którzy nie wiedzą, gdzie, co zrobić, bo bywa tak, że człowiek w takim swoim jakimś zaniedbaniu, w takim trudnym okresie swojego życia jest bezradny, on nie wie, gdzie, co, jak. I czasem to się, powiem szczerze, dziwię, że ludzie, którzy tam spotykają bezdomnego, który nocuje na klatce i nie robią z tym nic, wzywają Straż Miejską, no Straż Miejska go przywiezie do noclegowni albo do naszej placówki, a temu człowiekowi może warto by w inny sposób pomóc. Mhm.
Tak, ja uważam też, że no trzeba po prostu rozmawiać z tymi osobami. Jeżeli ktoś przebywa na klatce schodowej, no z jakichś przyczyn szuka tam schronienia, szuka nieraz bliskości ludzi. To nie jest tak, że bezdomny to jest brudny, śmierdzący i pijany zawsze. To jest stereotyp, który większość osób, która się spotyka z bezdomnymi, uważa, że tak jest, bo takiego spotkała. Owszem, ale niejednokrotnie okazuje się przy bliższym poznaniu, że to wcale nie jest osoba bezdomna, tylko osoba, która ma własne mieszkanie, ale taki tryb życia prowadzi. Więc to też nie do końca bezdomni. My też mówimy, że zamarł bezdomny. To proszę Państwa, jakbyśmy w te statystyki zerknęli, że tam 50 parę osób zamarzło, to okaże się, że to nie wszyscy byli bezdomni. Że część to byli ludzie, którzy mają normalne własne domy, a nie wiem, wracając nietrzeźwi, gdzieś usnęli, zamarzli. Mhm. Czyli nie, no też taka znieczulica, nikt ci nie zainteresował.
Więc apel o reagowanie, kiedy tak, widzimy kogoś na przystanku, przysłowiowe takie, prawda, tak. Że przystanek na ławce, leżący, zobaczyć, czy jest to osoba nietrzeźwa, może za słaba i tak dalej, ale obojętnie, czy nietrzeźwa, czy to można zatelefonować, bo to 112 można. Jeżeli jest to osoba, z którą nie można nawiązać kontaktu, prawda?
A
jeżeli
zawsze można... mamy 112, ten telefon alarmowy, ale po prostu nie przechodźmy obojętnie, bo to powoduje, że właśnie te osoby giną. Przejście obojętne. Ci ludzie stają się niewidzialni. Kiedyś się mówiło o bezdomnych, że to jest grupa osób niewidzialnych, bo my patrzymy na niego, z nim rozmawiamy, ale ich nie widzimy w zasadzie.
Nie chcemy wchodzić w jego życie, w jego sytuację.
Tak, a bezdomni to są też normalni ludzie. No. Pewnie im się w życiu tam coś pomieszało, gdzieś się poprzestawiało, ale w większości wypadków można to wyprostować. My mieliśmy takie lata w schronisku, że na przykład opuszczało naszą placówkę 100 mieszkańców usamodzielniało się.
To bardzo.
100, 105. No owszem, są lata, gdzie 5 czy 10, tylko jest to uzależnione od wielu czynników. Ale ci ludzie nie wracali do nas, czyli oni normalnie funkcjonują w naszej społeczności. Część osób utrzymuje z nami kontakt. Wychodząc ze schroniska utrzymuje, ale część stara się to potraktować jako epizod, zapomina. I fajnie, no jedno i drugie rozwiązanie jest dobre.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze powiedzmy o finansach. Jak wy macie tyle różnych form działania, jak wy się utrzymujecie, jak to jest? Czy wiem, że takie organizacje, samorząd miejski utrzymuje część?
Startujemy w konkursach, które są rozpisywane przez Urząd Miasta, które są rozpisywane przez ministerstwo, przez wojewodę i staramy się z tego korzystać. Korzystamy również z programów unijnych, także tutaj bardziej nastawionych na aktywizację zawodową tych osób. Natomiast to jest część środków, które możemy pozyskać. Oczywiście nie w pełni ona nas
zaspokaja,
i nie w pełni zaspokaja nasze potrzeby, a pozostałe no to są składki członkowskie, to są zbiórki, to są darowizny.
No właśnie, czy jak
dobrych
to jest,
ludzi.
Czy środowisko, czy oprócz finansów, bo rozumiem, że finanse zawsze są pożądane, prawda,
zawsze,
najbardziej, tak? Ale sama jestem w organizacji pozarządowej i wiem, o co chodzi.
Tak.
Ale jeżeli chodzi o jakieś dobra, czy też, nie wiem, jakieś
tak,
meble,
oprócz,
czy coś.
Oprócz środków finansowych, o które zawsze prosimy i jeżeli możemy poruszyć ludzkie serca, to bardzo o to prosimy. Natomiast prosimy również o przesłanie nam, zebranie, jeżeli ktoś ma nadmiar na przykład pościeli, bielizny męskiej, butów męskich, ciepłych swetrów, różnego rodzaju podkoszulek. To wszystko jest nam potrzebne. Mm-hmm. Potrzebne nam są kołdry, potrzebne nam są poduszki, bo to wszystko się w naszych placówkach przydaje. To jest potrzebne i to ciągle
i to
będziemy powtarzać apel.
Was,
i to się bardzo szybko zużywa, bo raz, że nie zawsze jest to odzież czy nawet pościel nowa, natomiast jest używana, ona krócej nam służy, ale jest potrzebna.
No oprócz tego też jesteście organizacją pożytku publicznego i zbieracie
1%.
1%
tak. Też.
I powiedzmy teraz o kontakcie z wami, bo to ważne. Myślę, że na terenie Łodzi jesteście znani, ale może jeszcze ktoś o was nie słyszał. To powiedz, gdzie jesteście.
Wszystkich chętnych zapraszamy do spotkania z nami.
Gdzie
nasze placówki znajdują się na ulicy Nowe Sady. Tam się mieści siedziba towarzystwa Nowe Sady 17, tuż przy zajezdni autobusowej, więc łatwo nas znaleźć. Schronisko dla kobiet i dzieci przy ulicy Kwietniowej 2/4 w okolicach Szpitala Bonifratrów. Natomiast drugie schronisko męskie i noclegownia na ulicy Szczytowej to są stoki w okolicach szpitala znajdującego się tam w pobliżu. Świetlica dla bezdomnych Piłsudskiego 119, czyli tutaj ścisłe centrum na wprost Oszą i autobus, no to kursuje w nocy, dworzec Kaliski, Stary Rynek, tam najłatwiej nas znaleźć, dworzec Żabieniec. Plac Barlickiego. To są te miejsca, gdzie od 21.30 do 2.00-3.00 w nocy jesteśmy każdego dnia. Natomiast, no oczywiście strona,
tak.
Najłatwiej jest sobie wpisać Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Łódź.
Tak.
Będzie tam zarówno strona schroniska męskiego,
kontakty.
Jak i będzie strona schroniska dla kobiet. I będzie strona towarzystwa. No oczywiście wszystkim dziękujemy za to, co nam Państwo przekazujecie, za zrozumienie, za dary i zachęcamy też do współpracy, chociażby na zasadzie wolontariatu.
No właśnie, bo tutaj Pani Prezes mówiła, że w autobusie wolontariuszami są sami mieszkańcy, podopieczni,
tak, nasi mieszkańcy.
Ale też macie...
Tak, w świetlicy też są na przykład wolontariusze przy różnych akcjach, wolontariusze się pojawiają, także serdecznie zapraszamy. Prowadzą zbiórki też na naszą rzecz, na przykład odzieży, żywności. Też prowadzą to wolontariusze.
Czy macie jakiś określony dzień w roku, kiedy zbieracie? Czy jak to jest? Czy przy okazji święta brata Alberta? Czy jak
my cały rok zbieramy i cały rok apelujemy o pomoc, która jest nam potrzebna. Czasami zdarzają się nam takie kwestie w kościołach. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam tu powiedzieć, że od kiedy naszym arcybiskupem jest metropolita łódzki Grzegorz Ryś, który jest bardzo wrażliwy na ludzi biednych i bezdomnych, powiem, że taką dużą pomoc od niego otrzymujemy. Ksiądz arcybiskup bardzo często właśnie wymienia nas jako tych, którzy udzielają pomocy osobom bezdomnych,
których trzeba wesprzeć,
tak. Ksiądz arcybiskup nawet jednej nocy jechał autobusem i rozdawał w autobusie zupę naszym, tym, którzy czekali na dworcu Kaliskim, na dworcu Drzebieniec. I powiem, że dużym takim wsparciem dla nas jest.
No to ważne, tak. Drodzy Państwo.
Jesteśmy organizacją katolicką, więc...
No właśnie, no brat Albert, wiadomo, święty brat Albert. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za rozmowę tę do tej pory, a teraz oddamy głos radiosłuchaczom. Zobaczymy, czy ktoś do nas zatelefonuje, żeby porozmawiać z Państwem. Nasze telefony 56 numer kierunkowy 655-2355, 655-2356, Polska Północna i Południowa, dwa numery telefonu komórkowe 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 4856, to numer kierunkowy 655-2333, 655-2366, a z USA i Kanady 011-4856. Już Kasia sygnalizuje, że jest telefon, a więc odbieramy. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Nie ma Kasiu, nie słyszę. Halo?
Halo?
Halo, tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w całości wysłuchałam tej audycji. Wszystkie słowa, które tu padły, były oczywiście bardzo prawdziwe odnośnie tych biednych bezdomnych. Ja chciałam też dołączyć... No, swoje zdanie, jakie ja mam o bezdomnych. Więc tutaj u nas, ja dzwonię z Legnicy, tutaj u nas są śmietniki i w tych śmietnikach oczywiście śpią ci bezdomni. Tutaj u nas, naprzeciwko naszego bloku, ja się zaopiekowałam jednym bezdomnym. To nie był starszy człowiek, tylko młody dosyć, po 40. Zrobiłam taki wywiad z nim. Ale on może i kłamał, że rodzice go wyrzucili, no bo sądzę, że na pewno pił i nie chciał pracować. I ja się zajęłam nim, dokarmiałam go, po prostu przynosiłam mu cały czas jedzenie przez 2 tygodnie. Ale ja zatelefonowałam do straży, żeby się zajęli, bo przecież były to noce zimne, chociaż to było w grudniu i tak do po nowym roku jeszcze. W każdym bądź razie straż powiedziała, że my na siłę ich nie będziemy brać. My tego już znamy człowieka, my jego na siłę nie będziemy brać, bo on już i tak było. Zabrali, bo przyjechała straż, ja dopilnowałam, to wtedy tak mocno padał deszcz. Chodziłam, żeby oni go zabrali i zabrano go, ale on zaraz po wyspaniu się, bo był wtedy akurat właśnie nietrzeźwy, on uciekł, to chyba ze schroniska. I teraz tutaj w tej audycji właśnie było mówione, że oni są normalni, że to... No ja nie wiem, czy to jest normalny człowiek, jak ja mówię, że stołówka jest, proszę pana, niech pan tam chodzi, od 10 do 11 wydają posiłki bardzo dobre, zuby, bo nasz ksiądz proboszcz, to znaczy nie z naszej parafii, z tej, co ja jestem, tylko z innej. Tyle lat stołówkę prowadzi dla bezdomnych. On tam nie chce pójść. No a z tego schroniska ucieka, to on jest normalny i nie jest stary, po 40 mężczyzna.
Tak, bardzo dziękujemy, za, że pani podniosła ten problem. Już tu państwo odpowiadają, a pani, no jesteśmy pełni uznania i podziwu, że pani umiała się tak zająć, tak jakoś z głową, jak to się mówi potocznie. Pozdrawiamy panią serdecznie, dziękujemy, słuchamy państwa.
Tak, ja myślę, że jest normalny, natomiast to jest, proszę państwa, swego rodzaju uzależnienie, bezdomność, tak jak uzależnienie od narkotyków, od alkoholu i podejmuje się nieraz i pewnie najczęściej się spotykamy z tym, że osoby pijące podejmują próby leczenia. Nieraz podejmują kilka, kilkanaście razy, dopiero za którymś razem okazuje się, że jest to skuteczne. Tak też bywa z tą bezdomnością. Tutaj też jedna próba nie przyniosła rezultatu, ale może się okazać, że druga, trzecia czy następna będzie skuteczna. Ja kiedyś miałem w schronisku osobę, która podejmowała leczenie od uzależnień. Za 17 razem przestała, rzeczywiście była skuteczna ta metoda, ten 17 raz i do dzisiaj funkcjonuje od kilkunastu lat bez problemu.
A więc nie ustawać w pomocy, tak?
Więc nie mówmy, że jak jemu się raz nie udało, jeszcze ten sposób myślenia mu się nie przestawił na to, że państwo mu chcecie pomóc, że robicie coś dla jego dobra. Więc to trzeba po prostu czasu nieraz.
Tak, dziękuję bardzo, panie Jerzy, pan kierownik. Słuchamy Radio Maria, halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam Zdarłowa.
Witamy.
Proszę
pana
o informację na temat choroby schizofrenii, która często jest przyczyną bezdomności. Kilka takich przypadków znam osobiście.
Ale pan oczekuje, że teraz będziemy dawać panu udzielimy informacji panu w tej chwili?
Tak, dlatego że czytałem, że zwiększa się liczba osób bezdomnych z tego powodu.
Proszę pana, nie ma lekarza psychiatry w studiu. Dzisiaj rozmawiamy o bezdomności. Na pewno audycja na temat problemów ze zdrowiem psychicznym będzie i wtedy możemy powiedzieć, udzielić jakichś miarodajnych informacji na temat schizofrenii. Natomiast myślę i pani kierowniku, i pani prezes, że też część z waszych mieszkańców czy podopiecznych to są osoby, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, prawda?
Tak, są takie osoby i my ich kierujemy do lekarza, do szpitala. Staramy się ich leczyć, a w każdym razie staramy się o to, żeby mogli funkcjonować w schronisku. Bo w szpitalu nie przybywają długo, rodziny ich najczęściej nie chcą. I schronisko jest jedynym miejscem, gdzie oni mogą funkcjonować i to jest też nasza duża, ciężka
funkcjonować
praca.
I ważne jest tutaj w chorobie psychicznej, ważne jest systematyczne zażywanie leków,
ale
prawda?
Też i wsparcie.
I wsparcie, tak, oczywiście.
Na pewno schroniska nie są najlepszym miejscem, gdzie takie osoby powinny przebywać, bo jest to duże skupisko różnych ludzi, więc na pewno to nie jest najlepsze miejsce, ale z konieczności
jest,
przebywają takie osoby. Też zauważamy taką niestety niepokojącą okoliczność, że coraz więcej osób bezdomnych trafia ze schorzeniami psychicznymi.
Tak.
To nie tylko schizofrenią,
ale
bo
różne inne. Tak. Dziękujemy panie Adamie, pozdrawiamy i proszę jakoś słuchać tych audycji. Na pewno będzie program na temat chorób psychicznych. Słuchamy Radio Maria. Halo? Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy się kłania. Serdecznie witam panią i państwa. Chciałam powiedzieć, że słucham z uwagą i bardzo cudowną pracę państwo wykonują, ale mam taką jedną refleksję, bo nie mówimy o skutkach, ale ja mam taką refleksję i przepraszam, że ją wyrażę, ale sama byłam w wyniku transformacji bezrobotna. Wiem, co to znaczy. Może nie choroby psychicznej się nie dorobiłam, ale nie miałam pracy, nie miałam za co zapłacić czynszu, tylko znajomi mnie jakoś poratowali. Nigdy nie piłam, a to było w latach 90. Chodzi o to, że ci ludzie, może w tym młodsi już nie, bo to jest drugie pokolenie, trzecie, ale to jest płacenie. W tym roku obchodzimy 30-lecie naszej wolności, nowej Polski. A to jest cena, ci ludzie płacą za to, że nie byli zaradni na tyle, żeby dać sobie radę w tej transformacji. Dla mnie to jest tak bolesne, jak widzę na Miodowej, koło klasztoru, tych ludzi stojących, których wszyscy się wstydzą w sumie, bo każdy chce, żebyśmy byli, mówić o Unii, o Ameryce, o wszystkim, a tych ludzi bezdomnych, których wytworzyła transformacja, niestety, pan Balcerowicz, który powiedział, że mieliśmy prawo się mylić, bo pierwszy raz to robiliśmy,
Mario,
ale nasz w organizmie narodu.
Pani Mario, ale my wiemy, na czym polega transformacja. Proszę do wniosków, tak? Bo to ważne, co pani mówi. Tylko bo czas nam ucieka.
Nie oni byli winni właściwie. Tylko po prostu transformacja, która przebiegała tak, a nie inaczej. Serdeczne dzięki. Do widzenia.
Do widzenia. Pozdrawiamy pani Mario. Tak?
Dlatego pomagajmy tym ludziom. Właśnie. Po prostu bądźmy Przyczymy. Dla nich wyrozumiali. Pomagajmy. Nie doszukujmy się, czy to jest przyczyna transformacja, czy to jest
uzależnienie, czy wyrzucenie czy z rodziny i
tylko
tak dalej.
Tylko mądrze starajmy się im pomóc.
Tak, ja powiem, pani Maria ma, na pewno ma pani Maria rację, ale ja powiem, że przebywałam rok za granicą, w bardzo bogatym kraju. Mnóstwo dla mnie było, u nas wtedy nie było bezdomnych, kiedy ja byłam. To był 89 rok, na przełomie. I ja już byłam osobą doświadczoną, pracowałam z osobami niepełnosprawnymi i z przerażeniem patrzyłam i z takim zdumieniem na głównej ulicy wielkiego miasta europejskiego. Trzy osoby codziennie spotykałam ciągnące za sobą kartony, na których potem siadali i żeby... Tak, ja, kiedy mnie pytali ludzie, z którymi miałam tam kontakt, mieszkający tam, ja zawsze mówiłam, w Polsce nie ma bezdomnych. Prawda? Jak wróciłam po roku do Polski, okazało się, że są bezdomni, a więc bezdomność ich...
Tylko jest... rok minął,
tak,
prawda?
Czyli tak, oczywiście.
Zmieniło się bardzo wiele.
Chcę powiedzieć, że nawet w bogatych bardzo krajach są osoby bezdomne i przyczyn możemy szukać, możemy tutaj też mamy, ja mam tu wypisane mnóstwo przyczyn i nie chciałam się na tym skupiać, bo istotą jest jak pomagać, prawda? I żeby pomagać. Audycja jest po to, że powinniśmy reagować na osobę, którą widzimy i którym być może nie wiemy, czy to jest osoba pod wpływem alkoholu, czy to jest słaba, czy zasłabła, czy bezradna, prawda? Reagujmy.
Najważniejsze, zareagujmy po prostu, podejdźmy, zobaczmy, spytajmy, nie bójmy się. Bezdomni to są, ja cały czas podkreślam, normalni ludzie, nie rzucą się na nas. Są to osoby, które w danej chwili potrzebują pomocy, a mówię, wśród nich są też tacy, którzy żyją obok nas, nie są bezdomni, a w danej chwili coś się zadziało takiego, że źle się poczuli na przykład. Tak. I nie możemy ich zostawić na pastwę losu, na zamarznięcie. Na pewno część osób będzie takich, które z większym problemem trudniej sobie poradzą z problemem utraty pracy, rozpadu związku, co jest też przyczyną bezdomności, ale starajmy się tych ludzi wesprzeć po prostu. Nieraz wystarczy dobrym słowem, nieraz wystarczy zachętą, a nieraz zwróceniem uwagi, że poświęcamy im czas, że to jest dla nas coś ważnego, że im poświęcamy swój czas. Tak. I oni to na pewno docenią, uszanują. Jak nie od razu, to za moment.
Tak, no właśnie, warto, żeby mieć taką nadzieję. Państwo, którzy, jeżeli pan, który pracuje tyle lat i pani tu prezes, właśnie o tym mówią, to o czymś to świadczy. Jeżeli mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja z zainteresowaniem słucham pani audycji i dzisiaj też. Ale mam szybciutko taką refleksję. Często wychodząc na śmietnik, ze śmieciami oczywiście, widzę wyrzucone meble czy różne urządzenia domowe w całkiem jeszcze dobrym stanie. I tak sobie nieraz myślałam, no czemu ci ludzie nie oddają właśnie do takich schronisk czy innych właśnie tych przytułków. Ale oni nigdy nie wie, gdzie takie przytułki są. Ja na przykład jestem z Sącza i nie wiem, gdybym miała oddać takie meble, nie wiem, gdzie, do kogo zadzwonić, żeby mi ktoś odebrał ode mnie te meble. I więc mam taką jakby sugestię. Czy nie można by było państwo z tych schronisk na śmietnikach dać takie tabliczki ogłoszenia. Masz niepotrzebne sprzęty, zadzwoń pod numer ten i ten i po prostu ktoś z najbliższego schroniska oczywiście by przyjechał, no przyjechał i zabrał te meble, bo
człowiek. Tak, dziękujemy pani, rozumiemy apel. Co państwo na to?
Bardzo fajna inicjatywa, tak, rzeczywiście. To też jest tak, że w różnych rejonach kraju różnie to się odbywa. Myślę, że zawsze takim miejscem, gdzie udzielą informacji na temat schronisk, to będą ośrodki pomocy społecznej. Tak. Ponieważ zawsze współpracują z tymi placówkami, więc jeżeli
one
nie
są
wiemy,
pośrednikami tej pomocy finansowej.
Tak, więc jeżeli nie wiemy, gdzie się udać, to na pewno do takiego ośrodka. Też państwo nie zdziwcie się, że nieraz wam odmówią w schronisku na przykład przyjęcia czegoś, bo nam się wydaje, że jest to fajne, tapicerowane, śliczne krzesełko, jesteśmy bardzo przywiązani, a to jest mebel, który się nie sprawdzi w schronisku, bo tam musi być łatwo zmywalny na przykład. Że to jest piękna wersalka w idealnym stanie, ale nie, my używamy wojskowe łóżka, bo je można utrzymać
tak,
w
łatwo,
czystości.
Tak,
także nie zdziwcie się państwo i nie bądźcie oburzeni, że potrzebują,
że
a nie chcą przyjąć.
Tak. A jeszcze powiem dla pani z Sącza, nie wiem, nowego, starego, przecież na pewno są również koła Caritas. Wystarczy do parafii pójść jednej, drugiej, dowiedzieć się albo znaleźć na stronie internetowej i na pewno też ja mam takie wrażenie, że taką świadomość, że jeżeli ktoś chce pomóc, to znajdzie. We współczesnym świecie jest tyle możliwości znalezienia informacji, że tylko trzeba troszeczkę wysiłku. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy niestety 3 minuty na rozmowę.
Dobrze. Kłania się Andrzej z parafii Więcburg. Krótko.
Witamy pana.
Więc co do dawania datków osobom proszącym. Ja mam co do taką zasadę i bym namawiał, zachęcał. Jeżeli spotykam takie osoby, ja co do zasady nie daję żadnych pieniędzy. W gotówce czy w bilonie. Jeżeli jest ktoś głodny, pytam, proponuję. Mogę ci kupić, co chcesz, proszę bardzo, do najbliższego sklepu czy z domu przyniosę, bo mam pewność wtedy, że to będzie skonsumowane, jeżeli ktoś jest głodny, a gotówka to prawdopodobnie będzie przeznaczona na alkohol, chociaż pod pretekstem zbierania na chleb. Druga sprawa, a propos głosu pani Marii z Warszawy. Jestem osobą represjonowaną w stanie wojennym, członkiem takiego stowarzyszenia właśnie represjonowanych. Po transformacji cztery osoby z takich działaczy internowanych, o czym pisał swego czasu jeden z tygodników, popełniły samobójstwo z braku środków do życia. i to jest wielkie oskarżenie wszystkich ekip rządzących. Jeszcze więcej osób wegetuje w takich schroniskach dla bezdomnych właśnie, co jest hańbą trzeciej RP. I wreszcie na koniec, a propos tych rzeczy używanych pełnowartościowych. Ja mam tak zwane trudne sąsiedztwo, obserwuję od lat, gdzie właśnie sąsiad znosi takie rzeczy, złom, jakieś zużyte pralki, lodówki i mam wielkie obawy, czy to jest dopuszczalne, ponieważ biorę pod uwagę względy sanitarne. To są rzeczy gdzieś tam zostawiane w śmietnikach i co do zasady nie powinno się rzeczy wyrzucanych na śmietniki, one nie mają moim zdaniem prawa wracać z powrotem do miasta. Bo chyba, że byłyby poddane procesom odkażenia, bo to jest zagrożenie epidemiologiczne. Więc tu bym chciał zwrócić uwagę, przestrzec, że lepiej jak byłoby to gdzieś przekazywane właśnie.
Dlatego
miejsca.
Tu pan kierownik, pan Jerzy, pochwalił tę inicjatywę informacji na w tych miejscach, gdzie się składuje te rzeczy, że zamiast wyrzucić na śmietnik, to można przeczytać informacje i zawieźć tam, gdzie jest adres podany. Dziękujemy panie Andrzeju. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Jakiś na koniec może apel do naszych radiosłuchaczy, pani prezes.
No ja myślę, że powinniśmy się bardziej uczulić na drugiego człowieka, któremu trzeba pomóc. Jeżeli widzimy, że gdzieś ktoś leży, to nie martwić się, czy to jest pijany, czy nie pijany, tylko trzeba mu pomóc. Nie rozpatrywać, nie patrzeć, tylko trzeba mu po prostu pomóc. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Trzeba być wrażliwym na tego drugiego człowieka, który tak potrzebuje pomocy.
Tak,
proszę państwa, po prostu kochajmy ludzi. To jest wszystko, co myślę jest najważniejsze. Nie mówmy tylko o tym, że jak to ich kochamy, a róbmy to po prostu. Mm-hmm. I na pewno będzie nam się żyło lepiej, będzie tych ludzi mniej i będziemy takim fajnym społeczeństwem.
Tak, jak pan...
Ja jeszcze, tak, jeśli można, bardzo. To ja bym jeszcze dodała do tego, nie zaspokajajmy swojego sumienia w ten sposób, że komuś coś damy, tylko dajmy mu pomoc taką konkretną.
Spójrzmy mu w twarz.
Poświęćmy te 5 minut.
Dobrze, właśnie. Panie Jerzy i pani prezes, bardzo ujęło mnie to, co państwo mówią o tym właśnie spojrzeniu na drugiego człowieka i rozmowie. Zaraz mi się skojarzyło. W Piśmie Świętym jest taka sytuacja, że zdaje się święty Paweł do człowieka, który wyciąga do niego rękę, mówi: nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci dam. I jak gdyby wszedł w interakcję z nim. I to, co państwo mówili, to jak najbardziej jakoś tak przystaje do tego wezwania ewangelicznego, prawda?
Aczkolwiek no środki też są konieczne, dlatego polecamy 1%.
A więc tak, właśnie środki są konieczne i warto wspomagać właśnie organizacje te, które pomagają, bo one, te środki będą jak najbardziej dobrze spożytkowane, prawda?
Dokładnie.
Dziękuję bardzo.
To my dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja gościliśmy panią Wilisławę Rogalską, która jest prezesem Towarzystwa Brata Alberta Koła z Łodzi oraz pana Jerzego Czaple, który jest kierownikiem, koordynatorem schronisk tych poczynań, które prowadzi Towarzystwo Brata Alberta. Mówiliśmy dzisiaj głównie o wspomaganiu osób bezdomnych. Jest teraz taki czas, drodzy państwo, że trzeba zwracać uwagę na osoby, które widzimy, które nas niepokoją swoim zachowaniem, swoim wyglądem może. No, najlepiej, tak jak tutaj mówili państwo, goście naszej audycji, podejść i zapytać. I zapytać, czego potrzeba, tak? Wejść w interakcję, spojrzeć w twarz. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
za trud serdecznie. Przyjazdu do Torunia.
Cała przyjemność po naszej.
Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, tym, którzy słuchali, którzy telefonowali, Katarzynie za realizację programu i zapraszam do spotkania za tydzień. Najpewniej będziemy mówić o osobach chorych na trąd, bo będzie ostatnia niedziela stycznia, to Światowy Dzień Osób Chorych na Trąd. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże, żegna się Barbara Momot.